Dzień dobry, mówi Ania Konopacka, a to jest podcast Chodzi o Miasto. Jestem winna wyjaśnienia. Pewnie osoby, którym zdarzyło się wcześniej słuchać Chodzi o Miasto, zauważyły, że poprzedni odcinek był dłuższy od wcześniejszych, tych z pierwszej serii. Rozważania na temat patriotyzmu z 11 listopada otworzyły nowy, powiedzmy, sezon. Przez najbliższe 9 odcinków będziemy przyglądać się różnym wartościom, którymi można się w życiu kierować i dlatego właśnie proszę Was o trochę więcej Waszego czasu, żebyśmy mogli głębiej podejść do tematu. A dzisiaj wprowadzenie i o wartościach właśnie będziemy rozmawiać. Zaczęłam się zastanawiać nad słowem wartość, bo tak naprawdę ma kilka znaczeń. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to to, że wartość mówi, ile coś jest warte pod względem materialnym, albo po prostu, ile coś kosztuje. O tym w drugiej części odcinka będę rozmawiać z fotografką, głównie fotografką ślubną i rodzinną, Agnieszką Miką Czarnecką i z malarzami Pawłem Czerwińskim i Piotrem Kwiatkowskim. Po drugie, wartość to jakieś zasady i przekonania, według których żyjemy i układamy swoje sprawy. Nasze wartości mogą być dla nas czymś w rodzaju kompasu, szczególnie kiedy stoimy przed podjęciem ważnych decyzji. Moja pierwsza rozmówczyni opowie nam trochę więcej o wartościach, poleci nam ćwiczenie na najbliższe wieczory, szczególnie ważne dla tych, którzy jeszcze nigdy się nad tym nie zastanawiali, ale też wyjaśni, czy da się dogadać z kimś, kto kieruje się w życiu zupełnie innymi zasadami i dlaczego warto próbować.
Nazywam się Anna Książek i od 5 lat podróżuję dookoła świata i zbieram historie ludzi, których nazywam światozmieniaczami czy światozmieniaczkami, więc osób, które działają na rzecz naszej planety, na rzecz społeczności, niekoniecznie na wielką skalę, raczej szukam takich ludzi pracujących właśnie gdzieś na dole wśród swoich własnych społeczności. Za mną 36 krajów, ponad 350 wywiadów, co też pozwala mi spojrzeć trochę szerzej na to, co jest potrzebne do zmieniania świata. I wykorzystuję te historie po to, żeby przynosić nadzieję i pomagać innym ludziom w tym, żeby dołączyli do tego świata zmieniającego ruchu, bo głęboko wierzę, że zmiana przyjdzie nie od kilku osób z rządu, wielkich organizacji czy instytucji, ale tak naprawdę od tego, że każdy z nas uczyni choć krok w stronę tej zmiany i zostanie takim właśnie światozmieniaczem czy światozmieniaczką. Dlatego wykorzystuję te historie do prowadzenia warsztatów, pisania historii, reportaży, scenariuszy edukacyjnych i wiele innych rzeczy.
Aniu, a gdzie można o światozmieniaczach poczytać?
Można przeczytać na naszej stronie exchangetheworld.info. Tytuł jest po angielsku, bo prowadzimy wszystkie działania po angielsku, po włosku, ale też po polsku. Więc można nas znaleźć też pod takim hasłem na Facebooku, Instagramie i na YouTubie. exchangetheworld.info.
Powiedziałaś mi, kiedy umawiałyśmy się na tę rozmowę, że bardzo często pracujesz z wartościami. Co to znaczy pracować z wartościami?
To znaczy, że tak naprawdę w projekcie, który prowadzę, w tym Exchange the World, mamy takie motto, taką misję Create Your Story, Change the World, czyli twórz swoją historię, zmieniaj świat. I z mojej wieloletniej praktyki trenerskiej, czy jako facylitatorki, edukatorki nieformalnej, wynika, że tak naprawdę jakakolwiek zmiana, czy zmiana siebie, czy zmiana świata, zaczyna się właśnie od tworzenia własnej historii, od odkrywania, kim jestem, czego chcę, o czym marzę, ale też jakie są moje wartości. Więc kiedy ludzie przychodzą do mnie na warsztaty dotyczące czy właśnie światozmieniania, czy czasami na przykład dbania o siebie i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, czy wielu innych tematów, zaczynamy właśnie od wartości, żeby sprawdzić, uświadomić sobie, jakie mam wartości, jak one wpływają na decyzje w moim życiu, na ile moje życie dzisiaj jest tak naprawdę z nimi zgodne, bo jeżeli nie jest, to mamy łatwą odpowiedź na to, skąd bierze się frustracja, skąd bierze się zmęczenie, czy różne też cielesne dolegliwości, które też mogą być sygnałem tego, że w gruncie rzeczy coś jest nie tak na poziomie właśnie systemu wartości, jego realizacji w rzeczywistości.
A tak naprawdę czym są wartości? Jeżeli mogłabyś wytłumaczyć jak najbardziej obrazowo i może na konkretnych przykładach?
To jest oczywiście najtrudniejsze pytanie, jak zawsze. Ja też nie twierdzę, że jestem jakąś specjalistką od wartości, więc to, o czym teraz opowiadam, jest raczej wynikiem mojego doświadczenia, przemyśleń, pracy z ludźmi niż przeczytanych rozpraw filozoficznych i definicji. I dla mnie osobiście wartości są czymś, co jest dla mnie w życiu ważne. Co jest dla mnie w życiu ważne? Czym się w życiu kieruję? Ja na przykład mam taki zwyczaj, że co roku sobie sprawdzam, ustawiam sobie taką hierarchię wartości. Mam takie ćwiczenie, które często proponuję ludziom, żeby właśnie wypisali wartości, które są dla nich ważne, na malutkich karteczkach, czym się w życiu kierują i później spróbowali je ułożyć w pewnej kolejności. Od tej, która w jakiś sposób na dziś jest najważniejsza, albo przynajmniej taką, którą chcieliby się zaopiekować najbardziej, do tych trochę mniej ważnych. Chociaż jeżeli znalazły się na tych kartkach, to znaczy, że one wszystkie są ważne. Ja sobie co roku taką hierarchię układam, również dlatego, że wartości się zmieniają. Mamy takie przeświadczenie czasami, że wartości są czymś na całe życie, a absolutnie tak nie jest. I u mnie, chociaż u mnie od kilku lat one są całkiem stałe i na przykład wśród moich wartości jest flow, to jest takie uczucie bycia poza czasem i przestrzenią, w pewnym połączeniu ze światem, z samą sobą, gdzie właśnie upływ czasu już nie istnieje. I wiecie, to jest bardzo indywidualne, to nie jest tak, że flow jest jakąś obiektywną wartością, ale dla mnie w tym słowie zawiera się wszystko, co jest moją taką siłą napędową i co jest dla mnie w życiu ważne. W moim systemie wartości jest na pewno miłość, która też może się utożsamiać z bardzo konkretną osobą czy budowaniem relacji, ale jest też na przykład odkrywanie siebie, samorozwój, autentyczność. Nie chciałabym też podpowiadać za dużo wartości, bo one mogą, wiecie, przebiegać od dobrego jedzenia, pieniędzy, poprzez dużo bardziej abstrakcyjne rzeczy. Zresztą pod każdą wartością może kryć się jeszcze jakaś wartość. Na przykład za pieniędzmi może tak naprawdę stać bezpieczeństwo. Więc podsumowując, wartość jest dla mnie czymś, co stanowi pewien fundament moich decyzji, czym się kieruję w życiu i co jest po prostu dla mnie ważne.
To, co opisałaś jako ten twój flow, było dla mnie abstrakcyjne, jakby nie umiałabym tego nazwać, ale wydaje mi się, że bardzo zgodne ze mną. No i co w przypadku, jeżeli po prostu nie wiem, że to, co ja chcę, to jest coś, co można nazwać i co istnieje. Okay. Czy gdzie mogę tego szukać może?
Na pewno są w ogóle takie zbiory wartości, ja z nich nie korzystam, ale na pewno można sobie wygooglować wartości i potem sobie sprawdzić, które do mnie pasują i to może być fajne ćwiczenie, bo to może jakby rozszerzać perspektywę. Ja tego nie robię, ponieważ wydaje mi się, że to też może zawężać z drugiej strony. Ja na przykład jak pracuję z ludźmi, to lubię, żeby oni sami własnymi słowami nazywali pewne rzeczy, bo tutaj nie chodzi o obiektywną nazwę. Ja to nazywam flow, a ktoś może inny nazywać to po prostu pasją, no nie? I to jest w ogóle trochę, znaczy z mojego punktu widzenia to jest trochę bez znaczenia, w takim sensie, że ja muszę wiedzieć, o co mi chodzi i dlatego jak ja proponuję ludziom to ćwiczenie, no to mówię, nazywajcie tak jak chcecie. Ja też prowadzę te ćwiczenia międzynarodowo, więc mówię, jak piszę sobie w swoim języku, jak wam się podoba. No ale istnieje oczywiście taka opcja wygooglowania sobie zestawu wartości i sprawdzenia, które do mnie pasują. To, co ja proponuję, to jest na przykład przedyskutowanie z kimś z systemów wartości, tak żebym zobaczyła sobie, co inne osoby napisały. Bo rzeczywiście, być może one wpadły na coś, co mnie nie przyszło do głowy. I bardzo często, jak już sobie ustawimy taką hierarchię wartości na zajęciach, to z tych dyskusji później ludzie mówią, o ja też chcę mieć coś takiego, no nie? Więc tak jak trochę się wydarzyło z tobą i sobie dopisują flow, ale może być tak, że po kilku dniach stwierdzą, ej, ale to nie jest do końca to, o co mi chodzi. Więc jakby samo uruchomienie procesu myślenia, o co mi tak naprawdę chodzi, jest wartością. Tak naprawdę pytanie jest wartością, a nie zawsze odpowiedź. Więc już samo to, że zacznę się zastanawiać i patrzeć sobie, czy to jest to, czy to słowo mnie jednak trochę uwiera, czy to nie jest jeszcze ten stan, jakby powoduje, że siłą rzeczy nasza podświadomość, czy nawet świadomość będzie już nad tym pracować. No i plus... ważne jest też doświadczenie, w sensie, że na przykład to, co mi przynosi flow, przyszło z doświadczenia. Ja po prostu spróbowałam milion rzeczy i później jakby w drodze analizowania tego doświadczenia stwierdziłam, że momenty, które są dla mnie w życiu ważne, no to są bardzo różne momenty. Czasami to są momenty w górach, czasami momenty z moim partnerem, czasami momenty, kiedy jestem w grupie i prowadzę proces grupowy, ale to, co jest dla nich wspólne, to jest właśnie ten flow, to poczucie bycia poza czasem, kompletnym tu i teraz. Więc to też jakby przyszło po latach doświadczania, robienia tych ćwiczeń i tak dalej, kiedy dzisiaj wiem, że to nazywa mój stan. Więc doświadczanie, szukanie innych nas, szukanie innych możliwości, ale też warto sobie sprawdzać, no właśnie, co jest moje. Bo bardzo często jak prowadzę na przykład ćwiczenie o hierarchii wartości, to na koniec się okazuje, że niektóre wpisane przeze mnie wartości wcale nie są moje, ale są mi narzucane przez społeczeństwo. I musimy pamiętać, że społeczeństwo, religia, kultura, w której żyjemy, też ma bardzo określone wartości. I te wartości mogą być moje, ale nie muszą.
No dobra, to powiedz mi, jak w takich układach to się w człowieku kształtuje, to po pierwsze, a po drugie, jak się przekonać, że to nie ja sobie to u siebie wykształtowałam, tylko jakiś czynnik zewnętrzny.
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się kształtuje. To jest jakaś interesująca rzecz do zaczytania, bo pewnie są na to już jakieś badania i teorie. Moje doświadczenie jest takie, że ja sobie to sprawdzam w sobie. W sensie, na przykład miałam taką sytuację kilka lat temu, kiedy dostałam bardzo dobrą pracę. To w ogóle była praca marzeń, naprawdę, we wspaniałej organizacji. Pracowałam dokładnie nad tym, nad czym chciałam, miałam ogromne możliwości, a jednak czułam, że coś jest we mnie nie tak i nie potrafiłam tego obiektywnie powiedzieć, co to jest. Ale po kilku miesiącach na przykład przestałam nagle być w stanie biegać, chociaż trenowałam regularnie, nie byłam w stanie po prostu przebiec kilku kilometrów, co tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej nie sprawiałam problemu. Jakby czułam, że jakaś cząstka mnie, wiesz, po prostu uwiera mnie, czy nawet umiera każdego dnia i obiektywnie nie byłam w stanie sobie powiedzieć, co się dzieje. No i tak naprawdę to był właśnie konflikt na poziomie wartości, że ja obiektywnie ze społecznego punktu widzenia miałam dobrą pracę, dobre zarobki tak naprawdę jak na tamte warunki, wspaniałe możliwości rozwoju, więc wszyscy moi znajomi mówili, rodzina, ja no to super, ale ja czułam, że coś jest nie tak. I rzeczywiście jak spróbowałam sobie wejść trochę głębiej, to po prostu stabilna praca po prostu nie jest tym, czego ja szukam w życiu. I jak ją w końcu rzuciłam, wyjechałam w podróż dookoła świata, to uczucie zgrzytania w środku zniknęło. Problem jest taki, że to uczucie zgrzytania w środku bardzo łatwo zagłuszyć i wydaje mi się, że większość z nas to robi, no bo wiecie, no wygodnie jest to mieć tą pracę, która daje stabilność, pieniądze i to, co społeczeństwo oczekuje, że będzie nam dawało. Więc większość z nas wydaje mi się, że zagłusza ten głosik w środku, który wie, że coś jest nie tak. I to się właśnie objawia w szczegółach. Czasami na poziomie fizycznym, czasami na poziomie jakiegoś niepokoju i moim zdaniem to jest powód do tego, żeby przyjrzeć się, okej, czy to, co robię, jest zgodne z moim systemem wartości. Innym sposobem jest eksperymentowanie. Jeżeli na przykład nie jestem przekonana, czy większą dla mnie wartością jest w tej chwili dom i rodzina, czy praca, a nie mogę mieć tych wartości na tym samym poziomie, bo jak będę się starać o nie dbać tak samo, to się nie uda po prostu, to można sobie też eksperymentować. Na przykład tydzień zachowuje się tak, jakby to rodzina i dom były dla mnie ważniejsze, a tydzień zachowuje się tak, jakby praca. I znowu, sprawdzać sobie odczucia w emocjach i w ciele. Co mi gra bardziej? Z czym się czuję bardziej komfortowo? Jakby wydaje mi się to na tyle jakby indywidualna sprawa, że tylko jakby obserwując siebie jestem w stanie dostrzec, czy to, co robię, to są moje wartości, czy one są narzucone gdzieś z zewnątrz.
Czyli z tego, co mówisz, wynika, że tak naprawdę jesteśmy sami w stanie sobie trochę pomóc. To nie jest tak, że jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to musimy sięgać po pomoc na zewnątrz, tylko możemy zacząć od jakichś właśnie takich prostych eksperymentów.
Tak, ale trzeba mieć, trochę to zależy od sytuacji. Po pierwsze, jeżeli znaczy mogą być takie rzeczy, które są zbyt trudne do przepracowania samemu i jakby trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć świadomość, że szukania też pomocy, wsparcia, inspiracji na zewnątrz to nie jest nic złego. I to nie musi być od razu terapia, chociaż być może są takie sytuacje, kiedy terapia będzie najlepsza, to mogą być po prostu warsztaty samorozwojowe. To zależy, jakie ktoś ma doświadczenie z tego typu rzeczami. I uważam, że można zacząć samemu i że wiecie, te wszystkie rzeczy, o których się teraz mówi, medytacja, przyglądanie się sobie, zadawanie sobie ważnych pytań, to każdy z nas może robić. I technik na to są miliony po prostu różnych, internet jest ich pełen, trzeba tylko się nauczyć selekcjonować te, które mają sens. Ale mnie na przykład chodzenie na warsztaty, patrzenie, wypróbowywanie technik na sobie, możliwość zapytania kogoś w razie wątpliwości była dla mnie bardzo cenna, więc ja robię te ćwiczenia w tej chwili sama, ale przez wiele lat miałam okazję uczestniczyć też i być jakby w pobliżu kogoś, kto w razie czego odpowiedział na moje wątpliwości, albo przynajmniej w grupie ludzi, z którymi mogłam sobie to przedyskutować na równi. I wydaje mi się, że dzielenie się tym jest dosyć ważne, ale na pewno zacząć można samemu, bo tak najostatecznie to sprowadza się do znajomości siebie. A ta znajomość siebie, myślę, że jest, znajomość siebie jest też tak naprawdę podstawą poczucia własnej wartości. Im lepiej się znamy, tym wyższe będzie poczucie własnej wartości, które mamy. Więc to jest praca, która jest bardzo ważna na super wielu poziomach tak naprawdę.
A powiedz mi, czy to jest zawsze dobrze mieć te wartości tak bardzo mocno i jasno określone? Czy to czasami nie przeszkadza też w życiu?
Wydaje mi się, że jeżeli naprawdę znamy wartości, to nie widzę takiej sytuacji, w której miały to przeszkadzać. Widzę sytuację, w której mamy pozornie rozpoznane wartości. Na przykład wydaje mi się po prostu, że to jest moja wartość i będę o nią walczyć za wszelką cenę, nawet kosztem niektórych rzeczy, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby kwestia rozpoznanych wtedy wartości. To jest kwestia tak naprawdę bardzo... Jeżeli ja mam potrzebę, żeby przekonać innych ludzi, że moja wartość jest najważniejsza, to znaczy, że moje poczucie własnej wartości jest bardzo niskie i że tak naprawdę mam bardzo słabą, rozpoznaną, że nie rozumiem siebie, że tak naprawdę wcale nie znam swoich wartości. Albo nie wiem, co jest pod tymi wartościami. Jeżeli ja decyduję się walczyć w imię jakiejś sprawy i przekonywać wszystkich wokół, że moja wartość jest najważniejsza, to tak naprawdę problem tkwi gdzie indziej. Nie w tym, że ja dobrze rozpoznałam swoje wartości, bo prawdopodobnie wcale tak nie jest. Ja bardzo dobrze znam swoje wartości, ale bardzo daleka jestem od tego, żeby teraz z misją wyruszać świat i mówić ludziom, że to są jedyne słuszne wartości. Bo nie ma jedynych słusznych wartości. Oczywiście są pewne wartości uniwersalne, które powodują, że jesteśmy w stanie funkcjonować jako społeczeństwo. No tak, ale nie uważam, żeby były jakieś wartości, które możemy narzucić wszystkim jako lepsze niż inne.
Powiedziałaś kiedyś w szkole, bo znamy się z Polskiej Szkoły Reportażu, takie jedno zdanie, coś w stylu, że jeżeli dyskutujemy tylko na poziomie wartości, to do niczego nie dojdziemy. No i popraw mnie proszę, jeśli coś źle w tym zdaniu powiedziałam i powiedz, dlaczego tak jest.
I raczej nie wydaje mi się, że chodziło mi o to, że dyskusja na poziomie wartości do niczego nie dojdzie. My wtedy musieliśmy ułożyć, jakby ocenić 5 osób, na ile honorowo się zachowały. I ja wtedy rzeczywiście powiedziałam, że jakby nie dojdziemy do rozwiązania, bo każdy z nas ma inne wartości. I o ile nie zdefiniujemy w jeden sposób pojęcia honoru, co znowu byłoby niemożliwe, bo każdy z nas rozumie je inaczej, to tak naprawdę rozwiązania nie będzie. Natomiast dyskutowanie o wartościach uważam za kluczowe, z tym, że moim zdaniem celem dyskusji o wartościach nie jest dojście do jednego rozwiązania, ale poszerzenie perspektywy. Czyli jeżeli, i ja uważam, że to w tym ćwiczeniu w szkole reportażu to się właśnie wydarzyło, że wiele osób spojrzało, znaczy wszyscy z nas mieli okazję spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy, z punktu widzenia systemu wartości innej osoby niż ja. I to wydaje mi się ważne, kluczowe i niezbędne. Natomiast celem nie powinno być to, że my skończymy tą dyskusję z tym samym celem, z tym samym systemem wartości, a raczej, że będziemy w stanie zobaczyć, że istnieją inne wartości, zastanowić się, czy chcemy je wpuścić do swojego życia i zrozumieć, że inni ludzie mają inaczej i to też jest okej. Okay.
A co jeżeli ma się 30 parę lat i nigdy nie zadało się sobie takiego pytania i nie wie się, czym się w życiu kierujesz, bo nie wiem, cały czas życie biegnie zbyt szybko.
Trzeba sobie je zadać, to jeszcze nie jest aż tak późno. Ja pracuję z wieloma osobami 40-50-letnimi, którzy po prostu mają super dom, rodzinę, 2 samochody, wysokie stanowisko w korporacji i przychodzą kompletnie załamani, ponieważ ich życie nie ma sensu. No i wtedy zadają sobie to pytanie, no nie? Więc nigdy nie jest za późno, żeby zadać sobie pytanie po prostu, o co mi w życiu chodzi. I ja znam bardzo wiele historii ludzi, którzy osiągnęli po prostu wszystko, co społeczeństwo powiedziało im, że mają osiągnąć, po czym to rzucili i zrobili rzecz, która wydawała się zupełnie nieracjonalna z punktu widzenia właśnie takiego powszechnego zrozumienia normalności i po raz pierwszy byli po prostu szczęśliwi. I ja teraz nie chcę negować, że nie wiem, po prostu praca na etat, rodzina i samochody to jest zło, bo absolutnie nie. Tak samo nie jest złem, jeżeli kobieta albo mężczyzna zdecyduje się wychować dzieci, a nie podążać za karierą, albo jeżeli ktoś jedzie w podróż dookoła świata, to są wszystko dobre wybory. I to w ogóle nie jest dla mnie kwestia wyboru, tylko kwestia motywacji. Czy ja naprawdę wybrałam ten styl życia, czy on w pewien sposób został wybrany za mnie. Więc wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno, naprawdę, na to, żeby sobie w końcu to pytanie zadać i zmienić swoje życie i żyć według systemu wartości. Oczywiście uważam, że takie pytania powinno się zadawać w szkołach i ja też pracuję z młodzieżą, z wartościami. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, żeby sobie te pytania zadać i zawsze, szczególnie właśnie jak stoją przed wyborem studiów i tak dalej, widzę, że to jest dla nich bardzo ważne, kiedy nagle ktoś z nimi gada o wartościach, a nie tylko o rynku pracy kompetencjach i tak dalej. Natomiast nigdy nie jest za późno, żeby sobie te pytania zacząć zadawać. Co więcej, naprawdę to jest po prostu życiowy proces. To nie jest tak, że człowiek sobie zadaje je raz i już, tylko trzeba je niestety zadawać przez cały czas, bo jak sobie przestaniemy zadawać, to może się okazać, że wpadniemy w ten sam tryb i po kilku latach znowu będziemy w tym samym miejscu, więc to jest jakaś droga, no tak, na całe życie.
No to od czego zacząć? Siadam z kartką i z długopisem?
Taką sekwencję ćwiczeń, które ja lubię najbardziej, można usiąść z kartką i długopisem, a właściwie z wieloma karteczkami i zacząć sobie wypisywać, co jest dla mnie w życiu ważne. Tyle, ile nam przyjdzie do głowy, przynajmniej 10 takich wartości, bo pierwsze 3 to będzie proste. Ale chodzi o to, żeby wejść trochę głębiej, więc ja zachęcam, żeby minimalnie było 10, ja na przykład teraz wypisuję je po 30 czasami. A potem spróbować je ułożyć właśnie w hierarchię, w jednej linii. Od tej wartości najważniejszej, czy takiej, którą chcę się zaopiekować w tej chwili, do przez te mniej ważne na ten moment. Jeżeli ktoś chce się przyjrzeć sobie jeszcze bardziej, to może też sobie na koniec zadać pytanie w skali na przykład od 1 do 5, na ile realnie poświęcam tej wartości czas i energię. Bo może być tak, że coś jest na szczycie naszej hierarchii wartości, ale okaże się, że poświęcam energii i czasu na 1. No i wtedy warto się zastanowić, no nie, jeżeli rodzina jest na szczycie, ale nie mam na niej czasu, no to pytanie, co chcę z tym zrobić? Czasami, i bardzo lubię tą wersję, proponuję ludziom, żeby zanim przystąpią do tego ćwiczenia, zrobili sobie mapę marzeń. A mapa marzeń polega na tym, że zbieramy różne magazyny i gazety ze zdjęciami, jak najwięcej, bierzemy sobie dużą kartkę papieru, nożyczki, klej, puszczamy sobie jakąś spokojną muzykę, dajemy sobie tyle czasu, ile nam potrzeba. I mając gdzieś z tyłu głowy, że ćwiczenie nazywa się mapa marzeń czy kolaż marzeń, ale nie myśląc o tym za bardzo, przeglądamy magazyny i po prostu wycinamy zdjęcia, które jakoś nas wołają. Bez zastanawiania się, czy to jest moje marzenie, czy nie. Nie chodzi o to, żeby zrobić sobie listę marzeń i potem szukać do nich ilustracji. Nie, zupełnie nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby wyłączyć racjonalne myślenie i przeglądać sobie gazety i po prostu wycinać czy wyrywać zdjęcia, które jakoś was wołają. Jak już tych zdjęć wam starczy, to jest bardzo subiektywne, no to naklejamy je na papier właśnie w formie kolażu, znowu intuicyjnie. To może być dusza, intuicja, głos w środku, cokolwiek wam tam mówi, jak te zdjęcia ułożyć, to takie należy ułożyć i przykleić. I wtedy dopiero, jak mamy ten kolaż, można się mu poprzyglądać, zobaczyć, co tam jest, to drugim etapem, do którego zapraszam, jest też wypisanie wartości, czyli przyjrzenie się ilustracjom, które jakoś nas wołały i zastanowienie się, jakie wartości za nimi stoją. To może być troszeczkę łatwiejsze, jeżeli ktoś nie potrafi ich wypisać tak z głowy. I wtedy przyglądam się, na przykład mam zdjęcie jedzenia. No i pytanie, jaka wartość za tym stoi? Czy to jest zdrowie? Czy to jest dobre jedzenie? Czy to jest na przykład cieszenie się życiem? Czy to jest bezpieczeństwo? Do każdego zdjęcia może być więcej niż jedna wartość, tylko znowu zapisujemy je na osobnych karteczkach. Może być takie zdjęcie, do którego nie będzie pasowała żadna wartość, a może być tak, że będą wartości, które nie będą pasowały do zdjęcia i wtedy też trzeba je opisać. No i jak już mamy te karteczki, no to tak samo je bierzemy, układamy sobie w hierarchię. To może być troszeczkę łatwiejsze dla osób, którym trudno jest po prostu wypisać, plus jakby kolaż marzeń sam w sobie jest bardzo fajnym ćwiczeniem, żeby trochę ominąć nasz racjonalny umysł, bo on zna wszystkie odpowiedzi, tak mu się przynajmniej wydaje, ale tak naprawdę część odpowiedzi jest też niewyrażalna w słowach i słowa też blokują często dostęp tak naprawdę do tej, powiedzmy, intuicji. Dlatego ja też w kolażu marzeń zawsze zachęcam tylko do zdjęć, do nieużywania słów z gazet, bo to też pozwala nam wejść do tych takich nieodkrytych części nas samych, bo prawda jest taka, że wszystkie odpowiedzi my już mamy w sobie, to jest tylko kwestia wydobycia ich na powierzchnię i eksperymentowania z nimi w życiu rzeczywistym.
No to chyba mamy pomysł na długie jesienne wieczory. Aniu, powiedz mi jeszcze proszę, czy te osoby, o których mówiłaś, że znasz, które przewartościowały sobie zupełnie swój system i zajęły się czymś zupełnie innym, czy wśród tego grona są też twoi światozmieniacze?
Na pewno. Jakby bardzo duża część osób, z którymi rozmawiam, to są właśnie takie osoby. Generalnie z moich doświadczeń wynika, że są dwa typy światozmieniaczy, światozmieniaczek. Są takie osoby, które od zawsze czuły w sobie jakąś taką iskrę i chciały zmieniać świat i podążały dosyć konsekwentnie w tym kierunku, ale jest bardzo duża grupa ludzi, u których coś się wydarzyło. Narodziło się dziecko, albo odwrotnie, ktoś umarł w rodzinie, straciły pracę, obejrzały film, bo to nie muszą być takie duże rzeczy, no nie, które otworzyły im oczy, przeczytały książkę. poszły na kurs medytacji i wtedy nagle coś im się w środku otworzyło, co zmusiło ich do przyjrzenia się swojemu systemu wartości i przeformułowaniu go. I wtedy te osoby bardzo często właśnie albo rzucały pracę, zaczynały coś nowego, zakładały organizację pozarządową, biznes społeczny, wyruszały w podróż, żeby odnaleźć siebie i w wyniku tej podróży zmieniały swoje życie, po to właśnie, żeby nie służyło im tylko, ale żeby przynosiło coś więcej do świata. I to jak najbardziej bardzo często była kwestia zmiany systemu wartości, czy nawet nie tyle nawet zmiany czasami, co odkrycia systemu wartości, który mają i rozpoczęcia życia w zgodzie z nim.
A czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy po zrobieniu kolażu marzeń, mapy marzeń, zapragnąłby wejść głębiej, czy gdzieś was można, ciebie, złapać na jakichś warsztatach, które byłyby dostępne też dla nas, dla ludzi z Polski?
Ja cały czas prowadzę warsztaty, ale to akurat trzeba sprawdzać na bieżąco, najlepiej u nas na Facebooku, czyli znowu Facebook exchangetheworld.info, można mnie też szukać po Anna Książak albo Światozmieniacze, raczej nie jest tak, że wiele osób używa tego słowa. Ja teraz skończyłam cykl warsztatów, na których prowadziłam też właśnie i mapy marzeń, i wartości. Zresztą wiecie, koronawirus trochę nas też w tym zablokował. Prowadzę trochę szkoleń online, ale to trzeba sprawdzać na bieżąco, bo jakby ja często prowadzę krótkie projekty, więc kilkumiesięczne. W tej chwili kończę zresztą projekty o odpowiedzialnej turystyce i zmianie klimatu, ale też właśnie z punktu widzenia i mózgu, racjonalnego umysłu, i serca, i emocji, i rąk, i działania, więc jakby różnego rodzaju szkolenia można u nas znaleźć, ale jak mówię, to trzeba sobie już sprawdzać na bieżąco, albo po prostu kontaktując się ze mną i wtedy będę mówiła, co mam w planach, że tak powiem.
Nie sądziłam, że będę kiedykolwiek cytować biznesmenów, ale żeby wprowadzić was w dalsze rozważania, zacytuję Warrena Buffetta. Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz. Dlaczego to tyle kosztuje? To chyba klasyczne pytanie do wszystkich wykonujących jakieś usługi. Zanim się je zada, może warto się zastanowić, co jeszcze, czego nie widzimy, może stać za tą ceną. Może lata nauki i doświadczenia, albo po prostu jeden, ale bardzo drogi kurs. Może drogi sprzęt, może czas, a może ryzyko lub odpowiedzialność. O wartości usługi fotograficznej porozmawiamy z Agnieszką Miką Czarnecką. Agnieszka jest absolwentką katowickiej ASP, prowadzi działalność gospodarczą, czyli w jej przypadku to reportaże i sesje ślubne i rodzinne oraz projektowanie graficzne. W internecie można ją znaleźć pod dwiema markami: Studio Ślubno-Lubne i Czarna Mika.
Umówiłyśmy się dzisiaj na rozmowę, żeby troszeczkę zobrazować naszym słuchaczom wartość pracy. Wartość pracy przedsiębiorcy, wartość pracy tak naprawdę artysty, ale bardziej skupiłabym się właśnie na wartości tej usługi, którą robisz, na przykład robiąc zdjęcia. Mhm. Bo domyślam się, ale popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, że pewnie dostajesz pytania, dlaczego to tyle kosztuje.
Tak, pytania się pojawiają, aczkolwiek ja też już na etapie, kiedy na przykład dostaję zapytanie od pary młodej na przykład na reportaż ślubny, staram się możliwie szczegółowo opisać, co wchodzi w zakres usługi, co otrzymują później ode mnie, żeby jakby uświadomić ich troszkę, że to nie tylko jest sam reportaż na przykład 12-godzinny u nich na weselu, na ślubie, ale też te rzeczy, które dostają później. Oczywiście ja z każdą parą, która jest zainteresowana moją ofertą, spotykam się, jeżeli mamy taką możliwość, spotykamy się osobiście gdzieś przy kawie i sama z siebie jakby staram się pokazać, jak dużo jest to, jak szeroki jest to zakres, bo to nie tylko są właśnie zdjęcia, tylko to są te wszystkie godziny, które spędzamy później i na obróbce, i na przygotowaniu zdjęć do wywołania, czy na samym przygotowaniu galerii online, przygotowanie albumu, cała logistyka. Jakby to jest cała masa pracy, którą musimy sobie też jakoś wycenić. I ta oferta, którą my przesyłamy, to tak naprawdę nie jest tylko za te, jak to się często spotykamy z stwierdzeniem, kilka zdjęć, które tam zrobimy, tylko to jest cała masa pracy, której nie widać tak na pierwszy rzut oka dla potencjalnego klienta.
No, domyślam się, że to jest też kwestia Twojej inwestycji w sprzęt czy w jakieś programy. Czy mogłabyś mniej więcej opowiedzieć, i jeżeli możesz, to też może rzuć jakimiś kwotami, ile tak naprawdę zapłaciłaś za to, żeby mieć taki sprzęt, jaki masz? Jak to wygląda od tej strony?
Przygotowując się do rozmowy z Tobą, starałam się sobie tak spisać to wszystko, co... co wchodzi jakby w prowadzenie działalności fotograficznej, no i zaczęło mi brakować w pewnym momencie miejsca na kartce, no bo tak, fotograf prowadzący własną działalność gospodarczą, no to przede wszystkim ponosi koszty związane z prowadzeniem tej działalności, czyli taki ZUS, księgowość, podatki, no wszystkie takie rzeczy, które wiadomo, jak każdy przedsiębiorca trzeba opłacać. Jeżeli mamy swoje studio, no ja nie mam, ponieważ nie czuję takiej konieczności jak na razie, ale powiedzmy sobie też, że jeżeli ktoś ma swoje studio i opłaty za lokal i tak dalej, działania marketingowe, które my też gdzieś musimy robić, czy to prowadzenie strony www, czy do opłata domeny, hosting, no to są takie rzeczy może nieduże, ale to też się włącza w te koszty, które ponosimy. A jeśli chodzi o sam sprzęt, no to tak naprawdę to jest worek bez dna. Tutaj to jest też kwestia bardzo indywidualna. Ja zaczynałam tak naprawdę taką fotografię, nazwijmy to bardziej profesjonalną, gdzieś koło 2014 roku. Na chwilę obecną, jak sprawdzałam koszty aparatów specjalnie właśnie, żeby móc Ci tutaj jakieś konkretne kwoty podać, to na przykład taki sprzęt pełnoklatkowy, którym ja się posługuję, no to w tej chwili można kupić za na przykład 12 tysięcy złotych, za 7 tysięcy złotych, to jest samobody. Do tego dochodzą obiektywy zmiennoogniskowe, stałoogniskowe, bardziej portretowe, bardziej do jakieś szersze kadry, no to też są kwoty po kilka tysięcy złotych. Fakt, kupujemy to, nie kupujemy tego sprzętu jakby ciągle, ale no to na to wszystko musimy mieć odłożone fundusze, a poza tym z oprogramowania, o którym wspomniałaś, tutaj to też, jeżeli korzystamy z oprogramowania na przykład firmy Adobe, z którego ja korzystam, czyli praca na Photoshopie, na Lightroomie. Ja do tego jeszcze korzystam z Illustratora, InDesigna. To są programy bardziej do składu tekstów czy grafiki wektorowej. No to też licencja roczna na takie programy, łącznie z kilkoma innymi aplikacjami, to jest na przykład ponad 3000 zł. To wszystko są naprawdę duże koszty i jeżeli policzymy sobie do tego potem wszystkie karty pamięci, czytniki, dyski, komputer, który musi udźwignąć te coraz... Bo to jest też tak, wszystko się rozwija, technologia idzie do przodu. No, jak zakładałam firmę w 2018 roku, zakupiłam body, do którego karta pamięci kosztowała mnie 1000 zł. Żeby móc pracować na dwie karty, co jest bardzo istotne w pracy fotografa, ponieważ praca na dwie karty daje jakby pracując na ślubie na dwie karty pamięci mamy chociaż jakąś tam pewność, że zapisując coś i na jednej i na drugiej, to w razie wypadku, nie wiem, jakiejś awarii technicznej takiej karty, mamy ten materiał dla pary młodej zapisany w dwóch miejscach. Przynajmniej od razu po przyjściu z wesela, więc jakby to jest bardzo istotne. Więc chcąc pracować na dwie karty, na nowym sprzęcie, który jest super, no trzeba dodatkowy na przykład 1000 zł wyskrobać z kieszeni. No i to tak właśnie potem działa, że jakby większe zdjęcia lepszej jakości, zajmują więcej miejsca, więc musimy dokupić kolejne dyski, kolejne, nie wiem, chociażby komputer sobie usprawnić, tak, zmodernizować. No i to tak właśnie idzie po nitce do kłębka. I tak samo pracując z dwoma aparatami na weselu, co jest też bardzo wygodne i też daje nam jakąś tam, pozwala nam to lepiej funkcjonować, no to przydaje się szelki, tu plecak, tu jakieś osłonki, tu no i tak dalej, i tak dalej. No a to wszystko kosztuje. Na przykład szelki dla fotografa potrafią kosztować 600 zł. I to, owszem, to jest coś, co wydajemy jednorazowo, no ale no na to trzeba mieć fundusze.
Cieszę się, że wspomniałaś o tych przeszkodach, które mogą wystąpić. Mówiłaś o tym, że właśnie wszystko rejestrujesz na dwie karty, ale domyślam się, że tak naprawdę w swojej pracy, no to to, że coś może się nie zapisać, czy karta może ulec uszkodzeniu, to nie są jedyne wpadki, które cię mogą spotkać, a jakby odpowiadasz przed swoim klientem. Powiedz mi, co się może takiego wydarzyć w twoim życiu, że nagle zaczyna, nie wiem, brakować ci czasu lub po prostu tam może masz jakieś trudności w wywiązaniu się z zadania, co też musisz gdzieś tam wliczać w ryzyko, ale i w cenę swojej pracy.
No na pewno w tym roku to było wiele takich sytuacji, kiedy ja, będąc mamą 3,5-letniej córki, no niejednokrotnie musiałam decydować, i to było dla mnie bardzo trudne, decydować, co jest ważniejsze na liście ważnych rzeczy. No ja jestem taką osobą, dla której jakby rodzina i właśnie to moje kochane dziecię i jest bardzo ważne, najważniejsze, i no niejednokrotnie to powodowało, że jakby musiałam albo pracować troszeczkę w innych godzinach, albo korzystać gdzieś tam z pomocy bliskich, a przecież to nie jest zawsze takie łatwe, zwłaszcza jeżeli byliśmy wszyscy w okresie lockdownu i nie mogliśmy skorzystać z pomocy dziadków, no to po prostu całe życie się wtedy wywraca do góry nogami. I ja na przykład podpisując jakieś umowy z klientami na zdjęcia, specjalnie przeznaczałam troszeczkę więcej czasu na oddawanie na przykład zdjęć. Będąc mamą małego dziecka, które jeszcze nie jest takie samodzielne, to powoduje bardzo dużo trudności, bo też nie zawsze ten nasz partner, małżonek może od tak zostać w domu albo zrezygnować ze swojej jakichś tam planów czy pracy, to już w ogóle. No i pogodzenie tego prowadzenia biznesu z byciem mamą, byciem rodzicem, myślę, jest bardzo trudne.
No ale wróćmy teraz do wartości usługi, no bo zakładam, że kiedy założyłaś działalność, to musiałaś usiąść i się porządnie zastanowić, ile chcesz pieniędzy za konkretne rzeczy. Czy możesz mi trochę o tym opowiedzieć i powiedzieć też, czy to było łatwe, czy trudne dla ciebie?
Tak, no wycenianie własnej pracy to od zawsze było dla mnie największym wyzwaniem. Jakby cały czas się też uczę bycia asertywną w swoim biznesie, bycia świadomą przedsiębiorczynią, ale jakby moja natura jest zupełnie inna. Ja bym wiele rzeczy chciała robić we współpracy ze z ludźmi i jakby dawać siebie więcej niż nawet gdzieś tam brać, ale na tym się daleko prowadząc własną firmę nie zajedzie. Więc tak, dla mnie wycena moich usług to był taki moment, w którym naprawdę dużo czasu na to poświęciłam, nawet jakby chociażby spisanie sobie tego, co wchodzi w koszty, które ja ponoszę, czyli to, o czym już mówiłam, plus te jakieś nawet warsztaty, nie wiem, dokształcanie się i tak dalej, to wszystko gdzieś trzeba sobie skalkulować, przeliczyć. Jakby miałam rozeznanie i rynkowe i wiedziałam mniej więcej, jak działają inni fotografowie, jak się to w skali tutaj Śląska, czy nawet Polski rozkłada. Oczywiście no, nie wiem, jak nie jestem w stanie w całości tego rynku sprawdzić, ale powiedzmy takie ogólne pojęcie o tym miałam. I wiedziałam też, że jakby wchodząc na rynek taki fotograficzny, który tutaj na Śląsku jest no bardzo nasycony, bo fotografów jest u nas naprawdę mnóstwo i klienci mogą wybierać spośród wielu wspaniałych osób. No ale wiedziałam też gdzieś do jakiej półki ja chcę dążyć, wiedziałam ile czasu może gdzieś tam upłynąć, zanim ja będę w tym swoim zamierzonym pułapie. No, a jeśli chodzi o jakieś takie konkretne rzeczy, no to jeśli mówimy o wartości usługi. U mnie reportaż ślubny, taki 12-godzinny, kosztował w tym roku od 3000 zł. To jest jakaś kwota, do której ja też dążyłam, bo wiedziałam, że to jest taki minimum przy kilku zleceniach ślubnych w miesiącu, przy której wiem, że da mi to jakąś stabilność taką finansową.
Chciałabym się jeszcze o jedną rzecz Ciebie zapytać. Myślę taką bardzo praktyczną, dla właśnie kogoś z tych słuchaczy, kto myśli o założeniu swojego biznesu, pomimo że pandemia raczej mówi wszystkim nie rób tego, nigdy w to nie wchodź. Ale jeżeli ktoś przez ten czas właśnie tak jak Ty gdzieś tam się uczył i rozwijał, być może ma jakiś pomysł. Czy mogłabyś coś powiedzieć tym, którzy właśnie o tym myślą i są przed nimi takie jakieś decyzje do podjęcia, między innymi w związku z inwestowaniem w siebie, w firmę, ale też z ustalaniem cen produktów, swoich usług. Czy możesz coś powiedzieć tak ze swojego doświadczenia?
Mi się wydaje, że nigdy nie ma idealnego momentu na założenie takiej działalności. To znaczy, może troszeczkę inaczej o tym mówiąc, zawsze możemy się doszukać jakichś przeciwwskazań do tego, bo albo nie czujemy się na przykład dość, nie wiem, pewni w czymś, albo nie, wydaje nam się, że nie mamy odpowiednich funduszy zgromadzonych, takiego zabezpieczenia. Albo zawsze można przecież coś jeszcze poprawić, coś dopracować i owszem, tak jest, ale wydaje mi się, że warto próbować, zwłaszcza, że teraz też mamy troszeczkę takich możliwości, przynajmniej do tej pory tak było, możliwości finansowych, z których możemy skorzystać, bo czy to jakieś dofinansowanie do założenia działalności, z którego na przykład ja skorzystałam, czy inne dotacje, czy też mamy tam zwolnienie na początku z tych składek ZUS-owskich, więc jakby to wszystko troszeczkę nam ułatwia ten start, ale najważniejsze jest moim zdaniem, jeżeli na przykład chcemy działać fotograficznie czy artystycznie, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest zbudowanie sobie przed założeniem działalności, nie mówię jakiejś nawet wielkiej społeczności, tylko żeby już zacząć działać, żeby po prostu nie czekać na ten dobry moment, żeby publikować na przykład swoje prace czy dokonania w internecie, tylko żeby zacząć, bo jak to mówi pani swojego czasu, czyli taka mądra pani Ola Budzyńska, której wiele kobiet prowadzących swoje biznesy słucha, zrobione jest lepsze od doskonałego. I jeżeli my po prostu zaczniemy, to to już będziemy o wiele bardziej do przodu niż ci, którzy w ogóle nic nie zrobili w stronę jakiegoś, nie wiem, rozwoju, spróbowania. Po prostu czasem największym wrogiem jest to, co naszym wrogiem jest to, co mamy w swojej głowie, czyli te nasze ograniczenia i obawy. Warto zrobić rozeznanie na rynku, warto sobie zrobić nawet dla samego siebie taki biznesplan, ocenić, na ile jesteśmy silni w jakimś marketingu, w logistyce, bo przecież czasami w naszej pracy to nie tylko robimy to, co jest jakby, jak to powiedzieć, czyli nie tylko jestem fotografem w swojej pracy, ale jestem też finansistą, księgową, muszę zapakować paczki, muszę zrobić zamówienia, muszę zaplanować cały tydzień, więc jakby prowadzenie własnej działalności, nawet w takiej dziedzinie artystycznej, to nie jest tylko malowanie, rysowanie, robienie zdjęć czy pisanie pięknych tekstów, tylko to jest po prostu cała masa jeszcze dodatkowych czynności, których się uczymy.
No tak, wydaje mi się, że teraz też powiedziałaś parę kolejnych rzeczy, które trzeba jednak dodać do ustalania wartości swojej usługi. To właśnie, ile jeszcze kroków trzeba zrobić i ilu jeszcze rzeczy trzeba się nauczyć, poza tym, czym się jest dobrym i co się oferuje.
Tak, tak. To tak naprawdę to jest bardzo wielowarstwowe, bo mamy właśnie prowadzenie tej działalności, czyli wszystkie te rzeczy z tym związane. Mamy tą pracę taką z emocjami, psychologię, z relacjami. To jest druga rzecz, w której też trzeba się dokształcić. Potem sama technika, sprzęty, to o czym mówiłam, te wszystkie dodatkowe rzeczy, które nam pomagają w pracy. To też trzeba kupić, trzeba się dowiedzieć, co jest lepsze, potestować coś. Trzeba ogarniać marketing, trzeba tą obróbkę, programy poznawać. No to jest, myślę, że znaczy to jest taki temat rzeka dla mnie. Poza tym trzeba sobie też wyrobić dobre mięśnie, bo to nie jest lekka praca w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo samo noszenie tego sprzętu też swoje waży. I poza warstwą emocjonalną, finansową trzeba po prostu ćwiczyć, robić sobie po prostu mocne mięśnie. Polecam tak właśnie popytać fotografów, ile waży ich sprzęt. To naprawdę są kilogramy, które trzeba potem dźwigać.
Jak się okazuje, nie da się mówić o wartości, nie mówiąc o wartościach. O wartościach wspomną też moi ostatni już dzisiaj rozmówcy, absolwenci Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, malarze Paweł Czerwiński i Piotr Kwiatkowski, którzy poza tym, że razem wynajmują wspólną pracownię, prowadzą też kolektyw zajmujący się malowaniem murali Ściana Malowana. Z Pawłem i Piotrem rozmawiam w ich aktualnym miejscu pracy, przy domku jednorodzinnym na przedmieściu. Stąd będziecie mogli usłyszeć w tle odgłosy gęsi, pracy sąsiadów i bicie dzwonów. O swoim pomyśle na ten biznes Paweł mówi tak.
I jakoś zaraz po studiach, próbując mniej więcej odnaleźć się na rynku pracy, pomyślałem, żeby wystartować właśnie z takim pomysłem jak ściana malowana, żeby tworzyć murale. No i zaproponowałem Piotrkowi tutaj, żebyśmy wspólnie właśnie w takim kolektywie może to tworzyli, wtedy jeszcze nie mając pojęcia, jak się za to właściwie zabrać. No i zacząłem gdzieś tam czytać więcej o samych materiałach, o tym jak to się tworzy, kontaktować się z producentami farb i wrzucać jakieś ogłoszenia, szukając jakby sposobu jak znaleźć pierwszych klientów. No i po 2 miesiącach takiej posuchy, że nikt się nie odezwał, gdzie myśleliśmy, że właściwie tyle z tego, pojawiło się pierwsze zlecenie, a potem jakoś to tak ruszyło, że no mamy ich w tej chwili kilkanaście wykonanych, przeróżnych realizacji. W tym część na przykład właśnie na przykład jakichś sakralnych takich, bo mieliśmy jakiś portret błogosławionego księdza Popiełuszki, jak i też sklepienie w kościele w Mychowie malowaliśmy, gdzie była Matka Boska w obłokach i Trójca Święta. Kilka jakichś zleceń w pokojach dziecięcych i różne realizacje przede wszystkim dla jakichś firm, jakieś murale bardziej reklamowe, bardziej komercyjne. ale i też dla osób indywidualnych, które po prostu chciały mieć coś ładnego w domu bądź przed domem.
Ale wróćmy do tematu. Rozmowę z chłopakami zaczęłam od wypytania ich, co tworzą na co dzień.
A czym ty się, Piotrze, zajmujesz dla siebie?
Haluję obrazy. Też głównie ostatnio jednak to są dzieła malarskie. Gdzieś tam inspirowane właśnie takimi, taką tematyką jednak związaną z eschatologią, po prostu z takimi ostatecznymi sprawami. Jakiś to jest taki krąg mojego myślenia. No ale oprócz tego też gram na organach. To jest moja kolejna pasja. Nie tylko muzyka liturgiczna, ale to wiadomo, że to jest istotna rzecz dla organisty, bo organista to jest posługa jednak, że tutaj służymy Panu Bogu, ale też po prostu interesuje mnie literatura organowa, muzyka organowa, różnych epok.
A ty robisz grafiki czy malujesz?
W tej chwili zajmuję się niemal tylko że malarstwem, ale też troszeczkę sztuką konceptualną o charakterze performatywnym. Robię jakieś wideo, które jak na razie jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale nastawiam się gdzieś, oswajam się z myślą, że być może kiedyś znajdę sposobność i jakiś wspólny klucz, żeby stworzyć jakąś wystawę, która mogłaby w której mogłyby wspólnie zaistnieć moje prace malarskie, jak i moje instalacje, czy też właśnie performance, jakieś formy wideoartu. No i poza tym, podobnie jak Piotrek, też pasjonuje się muzyką, z tym, że ja gram głównie na gitarze. Czasem tworzymy też razem jakieś jam session w dwójkę.
Organy, gitara?
Piotrek, to organy to tylko w kościele, także no, Piotrek tutaj na pianinie wtedy.
Czyli generalnie na co dzień możecie o sobie powiedzieć, że jesteście twórcami.
No, myślę, że tak. Tworzymy w obszarze różnych form sztuki, różnych aktywności związanych z kulturą i jakieś formy muzyczne i plastyczne, także myślę, że można tak powiedzieć.
Dobra.
Tworzymy w taki sposób, że zamieniamy pewną ideę, która jest w naszej głowie, po prostu zamieniamy w ciało, jakby, nie? Po prostu.
No to już wejdźmy trochę w trudniejsze sprawy. Powiedzcie mi, w jakiej walucie wyraża się, walucie w cudzysłowie oczywiście, wyraża się wartość dzieła artystycznego?
Myślę, że jest bardzo wiele jakichś imperatywów, które mogą nakłonić twórcę do stworzenia dzieła. I na pewno jednym z nich jest aspekt finansowy, że no za coś te dzieła trzeba tworzyć i za coś trzeba jeść. I myślę, że tutaj zlecenia komercyjne duży nacisk kładą właśnie na ten aspekt, ale przy okazji w dalszym ciągu dając dużą przyjemność z samego procesu tworzenia i z samej możliwości podejmowania jakichś rozwiązań, nawet czysto formalnych, ale gdzieś mierzenia się z nimi, mierzenia się z różnego rodzaju podłożami, fakturami, czy też czynnikami zewnętrznymi, ograniczeniami materiału, ograniczeniami, jakie wynikają z używanych mediów w danym projekcie. Natomiast jest jeszcze inny rodzaj jakiegoś takiego impulsu do tworzenia. I jest to, myślę, dla mnie w dużej mierze jakaś forma przeżycia, które towarzyszy. No, dla mnie to jest przede wszystkim zabawa. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa i mam takie okresy, kiedy gdzieś wchodzę, można powiedzieć, w jakiś rodzaj może transu, może to jest duże słowo tutaj, natomiast potrafię rzeczywiście spędzić 2-3 tygodnie w pracowni, malując tam po nawet 12 godzin dziennie i wszystko, o czym wówczas myślę, to jest mniej więcej ten obraz. Przeważnie to jest kilka obrazów naraz, ponieważ jestem dość niecierpliwy, nie znoszę czekać, aż płótno wyschnie, a jest wiele ograniczeń, które wymagają niestety cierpliwości od artysty. To też napoczynam po czasem 8-9 obrazów jednocześnie I w zależności od humoru, w zależności od tego, na ile mam sposobność, by się skupić i powziąć taką pracę bardziej koronkową, a na ile potrzebuję więcej ekspresji i rozmachu, przechodzę z obrazu na obraz i gdzieś cały czas o nich myśląc, towarzyszą mi one przez ten okres, powiedzmy, paru tygodni, kiedy rzeczywiście cały wolny czas im poświęcam, niekiedy biorąc wolne w pracy na potrzebę tego, by się tym zajmować.
Piotrze, jaką wartość mają dla ciebie dzieła, które robisz? I niekoniecznie muszą być twoje widoczki czy obrazy, ale też na przykład to, co razem ze sobą gracie.
Ja traktuję po prostu sprawy mojej sztuki jako, kurczę, pewną odpowiedź na pewne powołanie. No, dostałem takie, a nie inne talenty. Jakoś też mnie ta sfera sakrum po prostu bardzo interesuje, sfera duchowości człowieka. Że wierzę w to, że to jest pewien dar, pewne też treści, które gdzieś tam po prostu w moim sercu się pojawiają. I ja czuję się jakby zobligowany do tego, żeby to wypowiedzieć głośno. Akurat nie jestem najlepszym mówcą, więc wolę się wypowiadać na sposób właśnie taki plastyczny, na sposób obrazowy. Czy to też muzyczna, to jest też pewna odpowiedź właśnie na pewne powołanie, nie? Bo to akurat po prostu zawód organisty nie jest zawodem taki jak każdy inny, tylko to jest pewna odpowiedź na powołanie do służby. Więc tutaj ja tak samo traktuję bycie organistą, czy chęć bycia kiedyś, bo jeszcze póki co w kościele na etacie nie gram, ale no, traktuję to jako pewną odpowiedź po prostu na wezwanie do służby, tak samo jak wezwanie do służby jest po prostu danie mi takich, a nie innych talentów i ja po prostu muszę się z tego wywiązać w jakiś sposób, no, w najlepszy, jaki potrafię. Znaczy, też tutaj był poruszony wątek też wartości, jako, no, na ile w ogóle możemy mówić o tym, czy jakieś dzieło sztuki jest wartościowe. No to jest też w ogóle trudny trochę wątek, bo to też zależy od naszych jakichś tutaj osobistych predyspozycji. Znaczy, dla mnie na przykład takim wyznacznikiem po prostu wartości dzieła sztuki jest to, czy jest tutaj wątek etyczny, czyli na pewno mogę stwierdzić, dla mnie przynajmniej, w moim odczuciu, że dzieło sztuki, które gdzieś tam wykorzystuje formalnie jakieś tam nieetyczne zabiegi, nie wiem, no na przykład, no, przypuśćmy, że tworzy dzieło koncepcyjne i w ramach stworzenia tego dzieła po prostu albo siebie okaleczam, albo zwierzęta. No, że tu aspekt etyczny ma to wyznacza granice sztuki, gdzie sztuka może się jeszcze poruszać, a gdzie już nie. Czyli przekroczenie tej granicy etycznej po prostu dla mnie skreślałaby wartość tego dzieła jako takiego. I też wydaje mi się, że sztuka nie powinna aprobować zła jako takiego, że to też dla mnie jest po prostu pewien sposób po prostu określenia, czy dzieło sztuki jest wartościowe, czy jest bezwartościowe. Tu jest właśnie później klucz pewnie też taki subiektywny na naszych uczuć, bo też no, nie każde dzieło sztuki jakoś tam wywołuje na nas takie wrażenie i wzbudza do refleksji. Niektóre po prostu dzieła we mnie budują jakąś refleksję, stwarzają, a ktoś inny kompletnie obojętnie obok tego przejdzie, nie? Więc to już jest osobna rzecz. Tutaj się idzie jeszcze kłócić, co jest wartościowe, a co nie, ale dla mnie po prostu granicą, gdzie już nie ma się o co kłócić, jest właśnie, są kwestie etyki jakby.
A jak myślisz, z czego może wynikać to, że każdy inaczej odbiera wartość dzieła i każdy to granicę, co jest wartościowe, co jest niewartościowe, ma przesuniętą gdzieś tam, ma zupełnie położoną w innym punkcie. Co może być powodem tego, że patrzymy inaczej?
patrzymy inaczej. No, nasza wrażliwość, wydaje mi się, tak? Że niektórzy są po prostu bardziej wrażliwi, niektórzy mniej wrażliwi, a niektórzy są wrażliwi na co innego też, nie? Znaczy tutaj po prostu dla mnie granica etyki to jest stricte już określona granica. Tu czasami jest ciężko już dyskutować, nie? Bo etyka pewne założenia swoje ma, ale wiadomo, że jeśli się spotykamy z jakimś dziełem, które gdzieś tam no, nie przekracza tych granic, no to już jest stricte indywidualne tutaj bardzo, nie subiektywne odczucie. To, co we mnie się tworzy po prostu w moim sercu, patrząc na dzieło sztuki, to skłania mnie do oceny, czy to według mnie jest wartościowe dzieło sztuki, czy nie. Czyli czy dla mnie jest wartościowe, czy dla mnie jest bezwartościowe, bo nie mogę mówić tutaj o powszechności wartości tego dzieła.
Potem myślę, że poruszyliśmy właśnie jak na razie takie wartości bardziej dotyczące sfery emocjonalnej, może duchowej, czy właśnie etycznej, ale myślę, że sztuka też może mieć wartość i często ma taką bardziej intelektualną, na zasadzie jakiejś refleksji filozoficznej, czy wartość też dydaktyczną, i że sztuka czasami może mieć też wartość humorystyczną po prostu. Sztuka zaczęła tak naprawdę być dyscypliną wysoce samokrytyczną, która zaczęła badać i same refleksje na temat sztuki, żarty na temat sztuki, komentarze do sztuki, to wszystko stało się formą uprawiania tej sztuki. I to też jest pewien rodzaj wartości, której tutaj jeszcze nie zdążyliśmy poruszyć, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat.
Porozmawiajmy o sytuacji właśnie, kiedy porozmawiajmy o walucie, czy o wartości, którą każdy z nas zna, czyli o pieniądzu. Przychodzi taki moment, że pewnie coś, co stworzyliście, chcecie sprzedać. Powiedzcie mi, czy to jest tak, że sprzedajecie rzeczy, które stworzyliście właśnie w jakimś takim swoim przypływie energii artystycznej, czy raczej to, co sprzedajecie, to jest typowo na zamówienie? Piotrze?
Raczej no, w moim wypadku to głównie wygląda tak, że jednak tworzę prace, które gdzieś tam zostaną sprzedane głównie na zamówienia. No i one też są inaczej wyceniane wtedy, no. Wiadomo, mają inną wartość dla mnie. Stricte to tak bardziej technicznie są wyceniane. Ile godzin mi co zajmie, tyle po prostu kalkulacja matematyczna, tyle to za taką cenę to sprzedam. Zdarzało się czasami, że sprzedałem też swoje obrazy, czy to obraz dyplomowy, czy tam jeszcze jakiś taki uczelniany, powiedzmy już z czwartego roku, które były tam już owocami jakichś przemyśleń, bo to obraz, który sprzedał na czwartym roku, to tam nawiązywał do filozofii Anselma z Canterbury, jego Curdeus Homo. I to był wynik moich przemyśleń na ten temat i udało się później znaleźć odbiorcę. Kogoś te przemyślenia i ta forma przekonały. No, ostatnio mi się zdarzyło właśnie sprzedać swój dyplomowy obraz i też mnie to ucieszyło. Są po prostu inaczej wyceniane te obrazy, no bo tu już nie mogę tak stricte technicznie wyliczać czasu jak za dobre rzemiosło, bo to jest coś dla mnie więcej niż tylko wyłącznie rzemiosło. Więc no, te ceny są później wyższe, choć liczę się z tym, że mogę nie znaleźć kupców, ale zawsze jest w ogóle dla mnie istotne to, żeby ten obraz wylądował w dobrych rękach. Żeby miał pewność, że ewentualnie mogę wypożyczyć ten obraz na wystawę, że ta osoba nie wyrzuci tego obrazu za dwa lata do kosza, bo wystrój mieszkania będzie chciała zmienić. No, znaczy ja to traktuję po prostu trochę jak swoje dziecko, więc Więc wolałbym do adopcji oddać po prostu jakieś takie pewniejsze ręce.
A czy łatwo ci przychodzi przez gardło, albo w ogóle najpierw przychodzi do głowy cena? Jakby czy łatwo potrafisz to zakomunikować, czy łatwo potrafisz to w ogóle sobie wymyślić?
To jest strasznie trudna rzecz, wycena później. Znaczy mam jakiś przelicznik tam i wiem, że są pewne kwoty, no po prostu no muszę się trzymać jakichś ryzów i już nie schodzić niżej, nie? Ale też tak patrzę po prostu, nie wiem, jakoś tak indywidualnie może trochę po prostu, no żeby po prostu staram się zawsze uczciwe ceny brać. Ale no jak widzę, że ktoś może, kurczę, strasznie by chciał obraz mieć, ale no powiedzmy jest trochę biedniejszy, no to dobra, no to kurczę, no zrobię trochę czasami taniej, sama z tego zysk, bo jednak czasami jest trudno, nie? No czyli jestem w stanie czasami nawet dość sporo zejść po prostu jakoś tak, ale to jest strasznie trudna rzecz, strasznie dla mnie ciężka rzecz, żeby ustalanie cen.
A jak to u ciebie wygląda, Pawle?
No przy obrazach na zamówienie tutaj sprawa jest dosyć prosta. Wiem mniej więcej, ile kosztują materiały, ile kosztuje utrzymanie pracowni, ile potrzebuję poświęcić czasu. I jakby mam też pracę zarobkową stałą. Uczę malarstwa i rysunku. Uczę też gry na gitarze. I wiem też, że jakby to jest moje tutaj, powiedzmy, podstawowe źródło utrzymania, więc to malarstwo nie jest, nie muszą to być ceny takie, które rzeczywiście przy zleceniach gdzieś zapewnią mi totalnie byt, natomiast no wiem mniej więcej, ile to powinno kosztować, żeby po prostu chociażby utrzymać swoją pracownię, mieć pieniądze na materiały i zajmowanie się też swoimi rzeczami. Natomiast przy sprzedaży własnych obrazów, no chyba nie mam tak jak Piotrek, zastanawiam się, co się z tymi obrazami dzieje. Ja w pewien sposób godzę się z myślą, że ten obraz już nie jest mój i jakby no to przeżycie, które gdzieś mi zapewnił i ta przyjemność z samego procesu stworzenia, ten pewien rodzaj spokoju i w głowie i być może w sercu, którym kończy się skończenie obrazu, no to, że tak powiem, co zrobiłem, to już moje, nie? I po prostu dalej ten obraz, znaczy to też nie tyczy się każdego obrazu, są obrazy, które na przykład po prostu nie są na sprzedaż. Mam dwa takie obrazy, które rzeczywiście są w pewien sposób no, na tyle moje, jest w nich coś tak autentycznego, czego nazwać do końca nie umiem, coś czego mam świadomość, a nie byłbym w stanie ubrać za pomocą jakiejkolwiek znanej mi formy językowej w słowa. Że po prostu tych obrazów nie sprzedam. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż własnych prac, no to duże znaczenie też ma właśnie dla mnie chyba to, kto i z jakim zamiarem ten obraz nabywa. Bo tak oto zdarzyło mi się rzeczywiście sprzedać obraz no praktycznie po kosztach jego produkcji. I to obraz, który nie był bynajmniej zrobiony na zlecenie, był rzeczywiście tutaj efektem jakiejś dłuższej zadumy, czasu poświęconego i jakąś formą przeżycia dla mnie. Natomiast sprzedałem ten obraz wówczas koleżance z pracowni z Erasmusa, także obraz został w Portugalii. I sprzedałem go dlatego, że jakby wiedziałem, że ona budżetu nie ma, o czym sama powiedziała, natomiast właśnie stwierdziła, że bardzo by ten obraz chciała mieć, bo jest w nim coś takiego, że ona go po prostu czuje, że on jakoś jest w niej coś, jest w nim coś dla niej prawdziwego, czego nie potrafi też nazwać. No jeżeli natomiast chodzi o kupców zewnętrznych, których nie znam, no to tutaj rzeczywiście bardziej zastanawiam się, za jaką cenę byłbym w stanie się rozstać z obrazem, do którego też jestem przywiązany i pozwolić mu właśnie powiedzieć, nie wiem, wypchnąć go jak dziecko z domu, które w tej chwili sobie radzi samo i już wtedy nie mam z nim rzeczywiście kontaktu, nie zastanawiam się, jak mu się żyje, ale zastanawiam się więcej, jaka to jest suma, która pozwoliłaby mi się z nim rozstać. To też zależy no, znaczy to jest na pewno wtedy wyższa suma, tak jak mówi Piotrek, niż w przypadku zlecenia, bo jednak znacznie więcej i serca, i czasu tak naprawdę angażujemy w taki obraz, bo jeśli mamy zlecenie, to dokładnie wiemy, co chcemy uzyskać, wiemy, jak do tego dojść i ten proces tak naprawdę jest znacznie krótszy, niż kiedy ten obraz jest poddany stałym jakimś metamorfozom i poszukiwaniu tego czegoś, co jest na tyle nieuchwytne, że tak naprawdę sami często nie wiemy, do czego dążymy. Także to jest znacznie więcej czasu tak naprawdę poświęcone na twórczość gdzieś indywidualną niż na taką twórczość na zlecenie. Także no wiadomo, że ta cena wtedy też jest wyższa.
Dziękuję Wam, że wysłuchaliście do końca 12 odcinka Chodzi o Miasto. Tak jak już powiedziałam, w najbliższym czasie troszkę pozastanawiamy się nad różnymi wartościami, głównie po to, żeby móc lepiej rozumieć może trochę siebie, ale przede wszystkim innych. Bo tak jak mówiła Ania Książek, warto móc spoglądać na jakieś zasady i przekonania z innej perspektywy, z punktu widzenia systemu wartości osoby innej niż ja. Tego Wam wszystkim życzę i będzie mi bardzo miło, jeśli Chodzi o Miasto Wam w tym choć trochę pomoże. Dziękuję bardzo, bardzo Ani, Agnieszce, Pawłowi i Piotrowi za Wasz czas i za to, że podzieliliście się Waszym doświadczeniem. Wszystkim słuchaczom życzę zdrowia i do usłyszenia za 2 tygodnie, 9 grudnia.